Dziś moimi gośćmi są prezeska Fundacji na Rzecz Kolegium Polonicum, pani Magdalena Tokarska i pani Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka firmy MB Pneumatyka i ambasadorka konkursu, o którym za chwilę powiemy. Ten konkurs jest punktem wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania i do naszej dzisiejszej rozmowy o współpracy biznesu i współpracy organizacji pozarządowych. Co dobrego może wynikać właśnie z takiej współpracy? Pracy, jak się komunikować, jak wytyczać, wyznaczać obszary współpracy, a to wszystko przy okazji rozpoczynającej się piątej już edycji konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie. To konkurs, którego pomysłodawcą, organizatorem od wielu lat jest Fundacja na Rzecz Kolegium Polonicum. Fundacja w tej chwili jest także liderem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. No i właśnie Fundacja nagłaśnia konkurs, zachęca przedsiębiorców do tego, by nie tylko podejmowali, ale też chyba pokazywali te praktyki z obszaru współpracy z organizacjami, które istnieją. Dzisiaj będę chciała chyba bardziej przysłuchiwać się rozmowie pań na temat tego, jak taka współpraca może być realizowana w praktyce, co z niej wynika i dlaczego warto podejmować takie inicjatywy.
Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę dzisiaj opowiedzieć o naszym konkursie, bo już po raz piąty uruchomiliśmy nabór do konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie. A żeby Państwa zachęcić i właściwie wprowadzić w tematykę tego konkursu i właściwie po co i dlaczego, zaprosiłam do rozmowy naszą ambasadorkę, jedną z trzech, Małgorzatę Bieniaszewską, która jest właścicielką dużej rodzinnej firmy, która na biznesie trochę zęby zjadła, a jednak wrażliwości nie zgubiła. I chciałabym dzisiaj zapytać Cię, Małgosiu, o to, co Ty właściwie koło nas robisz? Co z tą Twoją wrażliwością jest takiego, że my Ciebie zauważyliśmy? Czy to Ty zauważyłaś konkurs? Pamiętasz, jak to się zaczęło w ogóle?
Wiesz, że właśnie nie. Jakoś kompletnie nie pamiętam. Natomiast wiesz co, jak to jest z tym, że się pojawiłam? Oto ja cała na biało, rozumiem, że wybiegłam i oto ja jestem. A tak poważnie, dzień dobry to po pierwsze Państwu. Jak to się zaczęło, nie pamiętam, ale pamiętam, jakie mam wartości. One są niezmienne od wielu lat i dlatego się pojawiłam u Was w rozumieniu w konkursie, bo to fajnie brzmiało. Biznes Wrażliwy Społecznie jest taką, powiedziałabym, hybrydą, dlatego że biznes wrażliwy i jeszcze społecznie to dziwne połączenie na pierwszy rzut oka, bo jak wiemy, biznes to kapitalizm, nie? Więc jak wiesz, jak mówisz biznes, to pierwsze, co Ci się kojarzy, kasy, zarabiamy pieniądze i tak jest.
Dużo
i więcej. Tak, a my mamy trochę inne podejście jako MB Pneumatyka. Ja też osobiście jakby od lat wielu z tym samym podejściem się zmagam chyba trochę, nie? Wiesz, dlatego że ludzie nie chcą zrozumieć, że biznes może być wrażliwy społecznie, że poza pieniądzem jest coś jeszcze, że przychodzi taki moment w życiu firmy, gdzie już masz tych pieniędzy mniej więcej tyle, że możesz sobie pozwolić na coś innego, a to coś innego to jest na przykład dzielenie się wiedzą, organizowanie różnych wydarzeń, które wiążą się właśnie z wrażliwością społeczną, wspieranie inicjatyw najróżniejszych i inicjowanie w ogóle tych działań, nie? Także tego jest no sporo. Ja myślę, że jest wiele firm, które to robią, tylko nie chcą o tym mówić. Tak, nie? Tak.
Myślę, że to, jak my zaczynaliśmy w ogóle myślenie o takim konkursie, z czego to się właściwie wzięło, tak sobie też próbuję przypomnieć, bo jednak 5 lat można potraktować też troszeczkę jako taki mały jubileusz, nie? Pięciolecie konkursu. Jak rozpoczynaliśmy naszą pracę w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, naraz zaczęliśmy się spotykać z takim nowym starym nazewnictwem w stylu przedsiębiorstwo społeczne, tak? Spółdzielnia socjalna, łączenie biznesu z takim oddziaływaniem społecznym, z procesem reintegracji, czyli szukaniem ludzi, pomaganiem właściwie ludziom, którym jest trudniej na zwykłym rynku pracy. Patrz, twardy biznes, tak? Pamiętam, jak się oburzyłaś, dlaczego mówię na Ciebie, że Ty jesteś twardy biznes, a jestem miękki. Ale to takie dziwne nazewnictwa, które czasem powodują, że chyba nie wiemy do końca, o czym mówimy. A tak naprawdę chodziło nam o to, żeby popatrzeć na przedsiębiorców, na właścicieli firm w sposób taki, właśnie jak powiedziałaś, nie przez monetę, nie przez pieniądz, tylko przez to, co właściwie oni robią, bo często jest też tak, że tak jak na przykład w Twoim przypadku, bo wiem już o kilku takich różnych tam historiach związanych z firmą i wiem, że też nie było Ci łatwo, że dostałaś właściwie buty, w które mogłaś wejść, a mogłaś je wyrzucić, prawda? Żeby kontynuować tą firmę rodzinną, też musiałaś podjąć ileś takich naprawdę trudnych wyzwań jako młoda dziewczyna. I naraz się okazało, że tobie przyświecało coś więcej niż tylko zarabianie.
Ale nie od początku, wiesz, to jest bardzo ważne, bo ja to zawsze podkreślam. Też właśnie po to, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, że nie musisz się urodzić od razu świetną gwiazdą rozumiejącą właśnie wrażliwość społeczną.
I właściwie wszystko rozumiejącą, tak? Bo my czasem myślimy, że ten, co ma biznes, to wszystko od razu zrozumiał.
No i ja miałam 21 lat, jak przejmowałam firmę po ojcu, trochę znienacka, nieplanowanie i tak na dodatek wcale nie chciałam jeszcze wtedy, bo chciałam być nauczycielem języka angielskiego. Natomiast przejęłam firmę produkcyjną o nic o niej nie wiedząc i wymyśliłam sobie wtedy, że będę przedsiębiorczynią, która dostosuje się do tamtych czasów. Czasy 2002 roku to jeszcze takie postkomunistyczne trochę mam wrażenie, więc no bieganie za pracownikiem jako nie monitoring, tylko ciągły nadzór. No niestety ja miałam też brak szacunku do moich pracowników, więc nie było się czym szczycić. I cała ta droga od takiego tyrana do lidera zajęła mi wiele lat. I pewnie też przez to, że ona tyle trwała i tyle mnie kosztowała tej wewnętrznej przemiany, transformacji, zwrócenia uwagi na to, co jest wartością, że kasa nie jest jedyną wartością, no to efekt był taki, że zakorzeniona i przerobiona przez tyle lat, ja nie wyobrażam sobie, żebym dzisiaj miała zejść z tej drogi, stanąć i powiedzieć tak, a teraz, szanowni Państwo, znowu mamy człowieka w głębokim poważaniu, będziemy teraz stawiać na kasę i na to, żeby zarobek był,
wyniki,
czyli tak zwane słynne KPI-e. Masz cel, realizujesz i jest.
Tak.
To ja tak nie chcę, no po prostu nie, już dziś nie. Ale ty lepiej powiedz, co to jest biznes wrażliwy społecznie, wiesz, że przejmę inicjatywę, bo to jest najważniejsza rzecz pod słońcem. Już Magda, jak się ludzie mają zgłaszać, to ludzie nie wiedzą, mam wrażenie często, co to jest za konkurs biznes wrażliwy społecznie. Ja nawet rozmawiałam z jeszcze jedną ambasadorką i było pytanie, ja mówię, Kaśka, słuchaj, będziemy musiały to jakoś wyjaśnić, bo naprawdę ludziom się to różnie kojarzy, nie? Biznes wrażliwy społecznie, czyli co? Jesteś nadwrażliwa? Zapraszamy wszystkich, którzy są nadwrażliwi życiowo, nie?
No właśnie, bo czy my z jednego nazewnictwa pod tytułem spółdzielnie socjalne nie wpadamy w inne, znów niezrozumiałe nazewnictwo?
Tak, właściwie to jakieś nazewnictwo musi być, tak? Bo od tego trzeba zacząć. Jeżeli chodzi o biznes wrażliwy społecznie, zaczęło to może kilka słów właśnie takiego początku, bo może to troszeczkę pomoże nam umiejscowić to. Kiedy myśleliśmy o tym, że powstają przedsiębiorstwa społeczne, czyli spółdzielnie socjalne, spółki z o non-profit, fundacje, które chcą zajmować się działalnością gospodarczą, naraz okazało się, że po drugiej stronie swoich biznesów, swojej działalności potrzebują partnerów do współpracy. I nie zawsze mogą współpracować tylko na przykład z samorządami, ale potrzebują zlecenia od na przykład dużej firmy. Zakładaliśmy taki model wzorcowy, że mamy na naszym rynku już takim oswojonym, wiecie, takim troszeczkę z takim dobrym klimatem odnośnie przedsiębiorczości społecznej. Mamy taką oto sytuację. Jest sobie taka duża firma jak MB Pneumatyka w Sulechowie. No i ona już w tej chwili jest tak mocno rozwinięta, że na pewno korzysta z usług dodatkowych, z usług zewnętrznych. One mogą być różnej maści, tak? Od sprzątania, od dostarczania cateringu, być może od drobnych podzleceń wykonawczych do Waszej branży, tak? Samochodowej. I naraz powstaje przy Was albo blisko Was malutka spółdzielnia socjalna, która się specjalizuje w sprzątaniu. Dlaczego macie nie skorzystać i nie podzlecić im usługi sprzątania w Waszej firmie, tak? Chodzi o to, żeby To jest troszkę takie myślenie, że jak jest duży tort, to zawsze naje się więcej osób niż tylko właściciel główny tej świeczki na tym dużym torcie, tylko ileś graczy, ileś takich aktorów dookoła. I właśnie po to nam było myślenie o tym, żeby znaleźć biznes wrażliwy społecznie, czyli biznes, czyli firmę, która zauważy, że nie musi zlecać przypadkowo, że nie musi robić tego z pozycji biurka i wyszukiwarki internetowej, tylko może zastanowić się, kto działa w jej otoczeniu, kto działa w środowisku, z nastawieniem takim, żeby wspierać swoich, żeby budować ten lokalny potencjał taki. Bo teraz tak wyobrażenie moje jest takie, że jest duża firma, są malutkie firmy, do tego są organizacje pozarządowe i wszystko to dzieje się w takim Sulechowie. I naraz się okazuje, że ludzie chcą tu pracować, chcą tu mieszkać, bo naraz dzieje się bardzo dużo fajnych rzeczy. Można znaleźć miejsce pracy nie tylko w wysokich kwalifikacjach, tak? I na takiej wyższej półce już jakby rynkowej, ale można, każdy dla siebie by coś znalazł. Tą swoją taką mniejszą pozycję, tak?
A ja poszłabym dalej, wiesz? Mhm. Bo chciałabym, żeby z Twojej wypowiedzi nie wybrzmiało tylko to, że jeżeli współpracujesz właśnie z takimi spółdzielniami, to możesz się zgłosić, a jak nie współpracujesz, to znaczy, że nie masz biznesu wrażliwego społecznie. Bo myślę, że to, co powiedziałaś, jest jednym tylko z punktów. Nie?
Tak,
bo
to jest właściwie punkt wyjściowy chyba, tak myślę sobie, tak, o którym myśleliśmy na początku.
Tak, a później, bo my jak się zgłaszaliśmy do konkursu, to nie współpracowaliśmy, jak dobrze pamiętam, ale mogę mylić.
Bardzo dobrze pamiętasz, bo pamiętam też, jak zrobiłaś awanturę wręcz, że co to się tutaj wyprawia, że ja nie wiem, że istnieją takie fajne przedsiębiorstwa społeczne, tak, pamiętasz?
Słuchajcie, no bo wiecie, odbieram nagrodę i mam wrażenie, że jesteśmy podzieleni, to znaczy po przysłowiowej lewej stronie są przedsiębiorcy z tego twardego biznesu, a po prawej mamy te sierotowate, podkreślam jednoznacznie,
z etykietą.
Tak, z etykietą, sierotowate te przedsiębiorstwa z tej spółdzielni. I ja mam takie wrażenie, że jesteśmy podzieleni jak za dawnych czasów. To znaczy ci lepsi i ci gorsi. Nie wiem, kto był lepszy, kto gorszy. Chociaż tą etykietę już włożyłam w tą wypowiedź. Ale dlaczego tak w jakimś sensie złośliwie o tym mówię? Bo nagle się okazuje, odbieramy te nagrody, jesteśmy dumni, że jesteśmy tym biznesem wrażliwym społecznie. A ja faktycznie nie wiem, kto stoi po tej drugiej stronie, z którym mogłabym nawiązać współpracę. A tam się pojawiły firmy, które zajmowały się drukowaniem, różnymi marketingowymi działaniami, które ja bardzo potrzebuję. No i jak to ja oczywiście nie mogłam stać w miejscu, tylko dorwałam się do mikrofonu i powiedziałam, że ludzie, no dajcie się poznać, chodźcie, wzajemnie się poznamy, wymienimy się wizytówkami, niech się dowiem, co wy robicie, wy się dowiecie, co ja, może jakoś sobie się połączymy. I jakby dlatego to pokazuję taką wypowiedzią wręcz bezczelną, że sierotowate, bo się potem okazuje, że tak naprawdę mam wrażenie, te sieroty są po dwóch stronach. Bo my nie wiemy, jakie fajne usługi możemy mieć od właśnie nawet nie tylko spółdzielni, ale generalnie przedsiębiorców, którzy są z naszego środowiska. Oni też nie eksplorują, bardzo często mam wrażenie, nie wiem Magda, czy się zgodzisz, ale mam takie wrażenie, że oni nie eksplorują rynku na tyle i to jest może duża generalizacja. I trochę stoją w takim przedbiegu, jak jest biznes twardy, to poczekamy, zobaczymy, może jakoś nam tak ktoś nas wprowadzi.
Albo coś nam zostanie.
Albo coś, a nie mają takiej siły przybicia i takiej jakby odwagi w działaniu. A ja właśnie chciałam im pokazać, słuchajcie, właśnie o to chodzi, że jesteśmy równi. Cała wartość tego na tym polega, że możemy sobie stworzyć biznes, współpracę w tym biznesie i każdy będzie zadowolony, nie? Jak w tym słynnym kawale, będzie pani zadowolona. No więc tak to widziałam, ale jeszcze jest druga rzecz, no bo to nie tylko ten konkurs jest dla tych, którzy współpracują, ale my akurat robiliśmy różnych rzeczy, kilka różnych działań, które nie wiązały się ze współpracą. My akurat z tymi spółdzielniami, my akurat promowaliśmy na przykład w tamtym roku, jak już byłam ambasadorką i ten przyszedł COVID, to ja bardzo mocno wspierałam kobiety lubuskie właśnie po to, żeby pokazać im, że jest taka możliwość. Ja też miałam swój program radiowy, w którym zapraszałam liderów po to, żeby porozmawiać z nimi, co można zrobić w biznesie. A to byli tacy liderzy z, nazwijmy to, z wysokiej półki polskiej. I żeby posłuchano takim prostym językiem, żeby startupy miały możliwość posłuchania, zresztą nie tylko, jak się okazało, wielu słuchało, więc dużo tego było. Organizowaliśmy Dzień Dziecka w mieście Sulechów, wspieraliśmy osoby niepełnosprawne na rehabilitacji.
Ja pamiętam, że zaczynałaś od takiego fajnego programu, właściwie to chyba masz taką politykę w firmie, o tym, że wspierasz rozwój pracownika, że jeżeli zauważasz, że ktoś chce się rozwijać, no to to nie jest tak, że no dobra, niech sobie tam jakoś radzi, tylko że podajesz mu rękę, tak, że taki młody człowiek jest w stanie pokonywać pewne szczeble swojego rozwoju zawodowego, no i na pewno w jakiś sposób też sobie tak myślę, na pewno ryzykujesz, no bo nigdy nie masz gwarancji, że ktoś, w kogo zainwestujesz, zostanie i tą wartość zostawi tu w twojej firmie, ale mimo wszystko to robicie.
Robimy, że wejdę ci w słowo, robimy dlatego, że ja mam takie przekonanie, że przedsiębiorca ma obowiązki w stosunku do innych. I tym obowiązkiem nie jest tylko płacić podatki, co jest standardem, ale mamy na przykład obowiązki, ja łączyłam naukę z biznesem, podpisaliśmy umowę o klasę patronacką z technikum sulechowskim i zapraszaliśmy wszystkich z uczniów klasy mechatronik na praktyki. I teraz nic w tym jakby nadzwyczajnego, gdyby nie podejście, jakie mieliśmy, czyli harmonogram tych praktyk i faktycznie wykorzystywanie wiedzy, którą posiadamy, do przekazania jej dla tych uczniów. O tyle było to inne, że standardowo ci stażyści, praktykanci, jak przychodzą, to wiadomo, podobno słyszą, mieć pasz kawę, zrób coś, nie mają nic wspólnego z przedmiotem,
który... Pracą, tak, właśnie.
A oni przychodzili do nas na obsługiwać maszyny i faktycznie poświęcaliśmy im czas. To się szybko rozniosło, że warto, nie? Że przyjść, warto do nas przyjść na praktyki, bo tam ci faktycznie poświęcają czas, a nie wystawiają tylko papier. Z perspektywy przedsiębiorcy była to strata czasu, myślę takiego przeciętnego, który myślał zawsze o tym, żeby zarabiać pieniądze, a nie wydawać, a szczególnie nie na swoje inicjatywy. Natomiast dla nas chodziło o pewne szerzenie właśnie rozwoju tej społeczności lokalnej w tym zakresie, w którym mogliśmy. Tak samo podchodzimy do kobiet w pracy, wspierając właśnie kobiety, jak one przychodzą, to dzieci do 7 roku życia, matki tych dzieci pracują tylko na jedną zmianę na produkcji, gdzie normalnie są 2 i 3 zmiany. No właśnie po to, żeby takim prostym działaniem wesprzeć kobiety, żeby one mogły przychodzić.
Mówisz, i ty mówisz to w kategoriach, użyłaś takiego określenia, przecież to jest obowiązek, ale tak naprawdę to nie jest zapisane w prawie, czyli teoretycznie nie jest twój obowiązek. I tu właśnie zaczyna się ta wrażliwość, tak? Właśnie to jest ten moment, w którym zaczynasz myśleć troszeczkę szerzej, poza czubek własnego nosa, własnego zysku, bo na pewno to się dzieje w oparciu o pewne koszty dodatkowe, bo no raczej nie urwałam się z choinki, żeby ci teraz uwierzyć, dobra, to się tak wszystko tutaj skalkulowało, samo wyszło i samo się zrobiło, tak? Nie. Musi być w strategii firmy, musi być to coś. Albo to jest lider, który w firmie mówi, ja chcę, żeby moja firma miała pewne wartości, których się trzyma i niech się wali, niech się pali, niech przyjdzie COVID. Ja wiem, że te wartości są nie do ruszenia. Bo jeżeli ja ruszę te wartości, to tak naprawdę równie dobrze mogę sobie zdjąć lustro, już nie muszę w nie patrzeć, tak? Codziennie. Więc jakby tutaj chciałabym, żeby... Przynajmniej ja to tak odczuwam bardziej niż rozumiem. Częściej odczuwam niż rozumiem, tak jakoś mam dziwnie. Ale właśnie to jest to, że w momencie, kiedy przestajesz myśleć w kategoriach ja muszę, to jest mój obowiązek, w prawie jest zapisane, to jest takie też straszne, jak coś nie jest w prawie zapisane, to ponoć nie można. To właśnie wtedy zaczyna się ta wrażliwość. Wrażliwość na drugiego człowieka, wrażliwość na otoczenie, na to, gdzie żyjesz, jak żyjesz. Zależy ci na tym, żeby ludzie w twojej firmie mieli dobrze, żeby czuli się dobrze. I wtedy myślisz o pracownikach. I takich praktyk mieliśmy też, nie wiem, czy pamiętasz, ale w ciągu tych właśnie poprzednich 4 lat mieliśmy kilka takich ciekawych praktyk, gdzie pracodawca bardzo mocno inwestował do wewnątrz, do środka swojej firmy, tylko po to, żeby wzmocnić ludzi, żeby oni przychodzili do tej pracy i czuli, że są częścią tego miejsca. Pamiętam naszą rozmowę na początku pandemii, że gdybyś nie stworzyła pewnych relacji w firmie, tych takich, że jednak ludzie czują to miejsce, to na początku przy schodzeniu z wynagrodzeń, przy opóźnieniach w zleceniach, w jakichś kontraktach byłoby na pewno ciężko.
To jest wieloletnia praca i to też trzeba powiedzieć i dlatego ja mówię o tym, jaka była idea, kiedy przejmowałam firmę i nie miałam doświadczenia i wtedy faktycznie byłam tym tyranem i stawiałam tylko i wyłącznie na pieniądz. Po tym czasie jakby wykształciłam się na tyle w swoich przemyśleniach, ale też faktycznie w studiach, które skończyłam, bo ja skończyłam psychologię, to wykształciłam się w takim rozumowaniu, jakie są trzy wartości. Jak mówiłaś o tym, to mnie budzisz w nocy, w środku kompletnie nieprzytomną i pytasz mnie, Małgoszka, trzy wartości, jakie są u ciebie w firmie. I ja strzelam jak z kałasznikowa, bo mówię człowiek, szacunek, reputacja. I to są te trzy, które kierują mną we wszystkich obszarach działalności. Człowiek jako pracownik, którego należy szanować, ale nie należy dlatego, że kodeks pracy o tym mówi, bo my tu nie mówimy tylko, że nie można mobbingu stosować, bo to mówimy o jakimś ekstremum, tak? Natomiast chodzi na przykład o to, że kiedy przyszła pandemia, to ja nikogo nie zwolniłam. To był moment, w którym walczyliśmy o przetrwanie, było to bardzo trudny, był to dla nas czas. Natomiast pierwszy komunikat, jaki poszedł ode mnie do ludzi, którzy byli w połowie na tak zwanym home office, a w drugiej połowie na produkcji, no bo produkcji nie dało się przenieść do domu. Tutaj pełen lockdown, a ja, żeby mieć kontakt z moimi ludźmi, to nagrywałam filmiki na Facebooku, mówiące na przykład o tym, że słuchajcie, jest bardzo trudno, natomiast zrobię wszystko, żeby nie zwolnić ani jednego pracownika. Również oni później wnieśli ogrom wartości u mnie, jak dywersyfikowaliśmy rynek, jak szukaliśmy jakiegokolwiek zlecenia na maszyny nasze, no bo one stały w dużej mierze, to pomysły przynieśli moi ludzie. Efekt jest taki, że kiedy po pandemii, nazwijmy, że ten okres teraz jest po pandemii już jakoś tam, to kiedy po pandemii zaczęto poszukiwać się na rynku pracowników i wydzwaniano do moich pracowników również, wiadomo, headhunterzy, to moi ludzie w większości nie byli zainteresowani, bo mówili jedno zdanie. Nie chcę iść do pracodawcy, który w COVID-zie w pierwszej kolejności wyrzucił pracowników, a teraz na gwałt urety szuka. Chcę zostać z tym, który walczył o to, żebym ja został z nim w trakcie, kiedy było najtrudniej. I to są takie działania, myślę, które... No, konsekwencja i spójność w działaniu. Nie możesz mówić, że człowiek jest ważny, kiedy, a potem go wyrzucać w pierwszym kroku. Reputacja, szacunek, jak chcesz, to później rozwinę też. Natomiast myślę, że to pokazuje, kogo my szukamy i kogo zapraszamy do tego konkursu. Że nie musisz być jakimś wyjątkowym, fantastycznym przedsiębiorcą, który ma się czym poszczycić, nie wiem, no, my mamy Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Rzeczpospolitej, ja członek Rady do Spraw Przedsiębiorczości, no to już człowiek ma takie wrażenie, jak z boku słucha, że wow, to wy możecie, na pewno się zgłaszać.
No, ale koleżanko, ja ci tylko przypomnę, że te drzwi otworzył ci właśnie konkurs wrażliwy społecznie, bo od niego się zaczęło, żebyś o tym nie zapomniała.
A myślisz, że bym zapomniała?
Nie mam nadzieję, bo powiedziałam to już w radio, więc już teraz poszło i musisz o tym pamiętać. Dokładnie. Ale rzeczywiście to jest dokładnie to, co fajnie to powiedziałaś, że to nie jest obrazek, który budujemy i pokazujemy na zewnątrz, nie na tym nam zależy. Zależy nam na tym właśnie wnętrzu. I ciągle wracamy do wartości, bo przy każdej takiej praktyce, jak sobie przypominam te praktyki, które nagrodziliśmy, to właśnie opowiadając o nich, na przykład, mamy sobie taką dużą firmę PGNiG, bardzo duża firma. Można by powiedzieć, że właściwie kto tam się kim przejmuje, interesuje, przecież tam pieniądz, nie dość, że duży pieniądz zarabiają, to jednak bardzo, bardzo duża firma. I naraz się okazuje, że w środku, w takiej dużej firmie jest zbudowana strategia oddziaływania społecznego, strategia dzielenia się zyskiem, no bo tak trzeba to nazwać, bo inwestują bardzo duże pieniądze w to, żeby prowadzić regularne programy. Programy z czego? Z jednej strony edukują przedszkolaków, bardzo fajnie to robią, edukują z górnictwa szeroko pojętego, jak im brakuje tematów, to rozwijają tamtemu górnikowi różne przypisują zagadnienia, żeby tylko pokazywał się i z dziećmi się spotykał regularnie. To jest niesamowita rzecz. Inwestują bardzo dużo w swoich pracowników, w ich talenty. Robią bardzo ciekawe rzeczy związane z tym, że ludzie mogą dzielić się w środku, w dużej firmie, swoimi umiejętnościami pozazawodowymi. I robią z tego na przykład eventy, jakieś takie wystawy, wernisaże, targi, no takie fajne działania, które na pewno dla wielu ludzi są bardzo wartościowe. Jeżeli mogę, nie dość, że pracuję, kończę pracę, to jeszcze mogę się w tej pracy pochwalić czymś dodatkowym, czymś, co umiem, tak? Czy naraz tak sobie wyobrażam. Na przykład umiałam malować obrazy i naraz szef by mój obraz miał w gabinecie. No niesamowity.
Ale proszę bardzo, wyjdź na korytarz mojej firmy i zobaczysz zdjęcia naszego pracownika, który wszystkie obrazy, nazwijmy to, czyli te zdjęcia w ramkach są na korytarzu robione przez jednego z naszych pracowników.
Czyli zauważyłaś.
Tak, mamy też, ale naprawdę mamy wielu. Mamy pracownika, który znowu rzeźbi i kiedyś zrobiliśmy w naszej firmowej gazetce, właśnie wstawiliśmy zdjęcia różnych pasji naszych pracowników. No zdjęcia w rozumieniu jeden chodzi na ryby, mamy w ogóle mistrza właśnie, nie wiem, czy Polski, Europy, czy świata. Człowiek, który łowi ryby i w tym w ogóle są konkursy, kompletnie się na tym nie znam, natomiast robi ogromne wrażenie na mnie to, jaką on ma pasję do tego. W związku z tym wyraziłam zgodę na to, to tak trochę śmiechem, żartem, ale słuchajcie, naprawdę wyraziłam zgodę na to, żeby zrobiono, chyba to się nazywa hodowla dżdżownic, i jak była zima, to nasi pracownicy na terenie firmy, nie kopali w swoim ogródku, tylko zbili taką paletę, taką skrzynię, do której tam wrzucali tych tam dżdżownic i potem rozumiesz, że ja do dzisiaj w domu, jak jest segregacja śmieci, to ja wrzucam te tam spożywcze, w sensie warzywa, owoce, skórki i tak dalej, wszystko wrzucam i przywożę do firmy, żeby robaczki jadły. Bo to potem jest podobno jakaś tam pożywka, no mówię, nie znam się na tym, więc nie chcę obrazić tych, co łowią ryby, bo będą się ze mnie śmiać, ale no i ja na przykład, jak się ktoś mnie pyta, to moją pasją jest zbieranie odpadków dla robaczków. I ja nawet mam w domu torbę z napisem warzywa i owoce dla robaczków, nie? Także, no bo oni później tym łowią ryby na to, no, a tam mają osiągnięcia.
Myślę, że tak fajnie, żebyśmy jeszcze trochę tych przykładów podały, bo tak z tego, co do tej pory nagrodziliśmy, na przykład pamiętasz, naszą ambasadorką też jest Kasia Świtalska z firmy Sela. I tam co? No firma, która właściwie zajmuje się bezpieczeństwem w pracy, tak? Można by tak ogólnie...
Ale jakie fajne rzeczy robią.
Tak. I naraz okazuje się, że co? Że zauważyli, że powinni edukować ludzi z bezpieczeństwa w pracy. Brzmi to może tak prosto, zwyczajnie, ale jak ostatnio się spotkałyśmy, to nasza koleżanka Kasia do tego stopnia przesiąknęła tą swoją pracą, że potrafi zwrócić sąsiadowi uwagę, tak, który na rusztowaniu stoi i nie przypiął się linką do rusztowania. I oni teraz wybrali taką misję w swojej firmie, że bardzo mocno edukują dzieci, młodzież i starszych, ostatnio chyba nawet zwierzęta. To znaczy zwierzęta nie edukują,
ale edukują z pierwszej pomocy.
Tak, pomyślałam już o fantomach i wzaczek moja myśl pobiegła daleko, śmiesznie. Robią kursy z pierwszej pomocy, zarówno właśnie dla dorosłych, dla dzieci, jak i też mają fantoma zwierzęcego, gdzie można reanimować psa.
Wiesz, że ja nie wiedziałam o tym. Tak. A ja mam 3 psy, 4 koty, także tak, jadę do Kaśki się uczyć.
I to jest też bardzo ciekawa, że z jednej strony ciekawostka może dla wielu, przynajmniej dla mnie też była, że to też można się tego uczyć, tak?
Ale Kasia też w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia, to pamiętam, że ja tylko nie pamiętam, czy to było na Facebooku, ale miały taką akcję, taką akcję, gdzie można było różne pytania związane z BHP właśnie zadawać pytania. Wiecie, wtedy to był ten okres, w którym trudno było się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Tak.
Tak, a ten fantom to chyba był wynik, nie wiem, czy to on był przyczynkiem, czy wynikiem współpracy ze schroniskiem. Oni bardzo mocno weszli we współpracę ze schroniskiem naszym.
Tak, a to żeby nie było, my budowaliśmy budy kilka lat temu dla schroniska. Też z siebie zrobiliśmy taką akcję w którąś sobotę dla chętnych pracowników ich rodzin. Matki, słuchajcie, z dziećmi wyprowadzały psy jako wolontariusze przez cały ten dzień, a ci pracownicy z rodzinami, którzy chcieli, to składaliśmy budy. Świetna w ogóle akcja, dlatego że nasi konstruktorzy przygotowali całe projekty, jak zrobić budę. Pojechali gdzieś tam, wiecie, do jakiegoś sklepu budowlanego, żeby pokupować materiały, poprzecinać, pooznaczać, że tam deska numer 1 wchodzi w deskę numer 2.
Żeby było łatwiej złożyć,
no,
tak?
Bo, wiecie, no nie znamy się, no to oni tam wszystko, instrukcje porobili. To był w ogóle świetny moment. A drugi, organizowaliśmy Dzień Dziecka dla miasta Sulechów, bo myśleliśmy, było podejrzenie, że w tamtym roku, w którym to organizowaliśmy, nie będzie Dnia Dziecka, bo jakoś tam instytucje się powykruszały. No więc zrobiliśmy dla miasta. Też świetna inicjatywa.
No i widzisz, no i to wszystko, o czym ty mówisz, no to jest właśnie ta wrażliwość, tak? To jest takie coś, że siedząc przy biurku i robiąc swoje zawodowe tematy, jednak w głowie cały czas myślisz, a może zrobić coś dodatkowego. I właśnie to jest ta wrażliwość biznesu. To jest ta wrażliwość społeczna, to jest to myślenie o innych. Wśród naszych firm jest też taka ciekawa firma, pracownia projektowa. Państwo, którzy się zajmują projektowaniem ogrodów i nie tylko, ale z takim myśleniem właśnie bardziej, bym powiedziała, horyzontalnym, holistycznym, no jakby to tak ująć, o takim myśleniu o bioróżnorodności, o równoważności w ogrodzie. No i wyobraź sobie, że tam była też taka sytuacja, że jak my ich poznaliśmy, to oni byli po ciekawych takich projektach jak ogród społeczny w Ośnie Lubuskim. Państwo Aniśko. Oni mają taki horyzont, taki bardzo szeroki horyzont myślenia. Bardzo mocno naciskali na Radę Miejską w Ośnie Lubuskim, żeby w ogóle, najpierw chcieli ich wysłuchać. A to akurat tam właśnie bardzo duże inwestycje szły, więc nie byli łatwym, przypuszczam, towarzyszem do rozmów tam różnych o inwestycjach, ale oni jednak mieli w sobie to zaparcie takie mocne, że jeżeli teraz nie przekonają radnych do innego spojrzenia na tą inwestycję, tam chodziło, wiesz, o drogi, chodniki, nasadzenia drzew, że to jest ten moment, kiedy można to zrobić inaczej. Nie, że źle, że trudniej, że coś, tylko po prostu inaczej, z takim nastawieniem, żeby ta droga była bardziej przyjazna człowiekowi, żeby później te nasadzenia rosły w sposób taki, który naprawdę zapewnią o chłodę, jak będzie gorąco, to z czym się teraz borykamy. My ich tak rodziliśmy właśnie za tą pracę społeczną w tym obszarze. I co się okazało? Po 2 latach naszej znajomości my stanęliśmy przed takim wyzwaniem, jak zagospodarowanie dużego ogrodu przy domu dziennego pobytu w Górzycy. Mieliśmy na to trochę pieniędzy, ale nie dużo. I co się okazało? Okazało się, że oni są bardzo otwarci na to, żeby wejść z nami we współpracę i pro bono nam pomóc zaprojektować to wszystko. Bo tak naprawdę już sobie wyobrażam, jak my byśmy się rzucili na ten kawałek łąki i każdy by coś chciał sadzić w swoim kącie, to sobie wyobraź, jaki ten ogród by był, nie? To by było po prostu, no...
Twórczy, Magda,
bardzo
twórczy.
Bardzo twórczy. I dzięki nim, nie dość, że dostaliśmy ciekawą propozycję zagospodarowania terenu, to jeszcze bardzo dużo dzieje się w obszarze takim edukowania nas. Nie tylko uczestników tego domu, bo tam mamy osoby starsze, które przychodzą i korzystają na co dzień, ale nas, pracowników fundacji, naraz się okazało, że się dowiedzieliśmy o wielu ciekawych aspektach związanych z obszarem, którego wcześniej nie do końca znaliśmy. Nam się wydawało, że wiemy, co to jest drzewko, duże, małe, trawka, tak?
Tylko wiesz, co mi przychodzi do głowy? Żebyśmy zaznaczyły, że ten konkurs nie jest tylko dla dużych przedsięwzięć związanych z biznesem wrażliwym społecznie, bo mówimy o tym, że Kasia z jej firmą współpracuje ze schroniskiem, kupiła Fantoma, szkole i tak dalej. Czyli to jest duże przedsięwzięcie. Mówimy o organizacji Dnia Dziecka przez MB Pneumatykę w którymś tam roku. Duże przedsięwzięcie. A nam przecież nie chodzi tylko o to, żeby przychodzili ci, którzy mają dużo funduszy i inwestują w coś. Chodzi nam też o tą wrażliwość chociażby wewnątrz organizacji, gdzie wystarczyło dać naszym pracownicom możliwość pracy na jeden etat, na jedną zmianę, przepraszam, w sytuacji, w której są mamami, mają problem ze zorganizowaniem się dziecko, przedszkole, żłobek i tak dalej. Chodzi na przykład o też bezpieczeństwo powrotu do pracy, kiedy zachodzisz w ciążę, ponieważ kobieta w moim przypadku jest właścicielką firmy, czyli ja, no to ja tą wrażliwość na kobiety mam taką, że ja chcę, żeby w momencie, żebyś wiedziała, że u mnie w firmie jak zajdziesz w ciążę, to twój świat się nie skończy, to znaczy niezależnie od tego, co mówi kodeks pracy, to ja chcę, żebyś czuła się bezpieczna, że jak wracasz, to wracasz i ciebie szanują, a nie jesteś kulą u nogi na najbliższy rok, póki ci prawo pracy nie gwarantuje bezpieczeństwa pracy, a potem zrobią z tobą, co chcą. Jakby wiesz, takie małe, drobne rzeczy, żebyśmy też powiedzieli odbiorcom, co to jest biznes wrażliwy społecznie w codziennym życiu, w którym nawet nie musisz mieć funduszy wielkich. Nie, myśmy wspierali raptem któregoś razu dziecko, chyba siostrę naszego pracownika, która potrzebowała turnusu rehabilitacyjnego i nawet gdyby nas nie było tylko stać, to byśmy zebrali to właśnie w ileś tam firm. To nie były duże pieniądze, nie? To akurat jakby chcę pokazać, że w ogóle w sumie nie musisz mieć pieniędzy, możesz być tylko otwarty na wiele działań, zrobić coś z siebie.
Tak, możesz być takim impulsem do takiej aktywności innych, tak? I to się sprowadza wtedy, tak jak ty mówisz, że jest ktoś w potrzebie, ty to zauważasz i naraz twoja osoba sprawia, że twoi pracownicy chcą się w to zaangażować, tak? Mało tego, wychodzisz na zewnątrz i jeszcze ściągasz do tego pomysłu, na przykład do takiej akcji zbierajmy, pomóżmy komuś, tutaj akurat przypadki zdrowotne mamy bardzo dużo takich akcji i wiemy, że one z powodzeniem się rozwijają, ale zawsze gdzieś tam na końcu tej niteczki jest lider. Jest ten taki punkt zapalny, od którego się to zaczyna. I śmiem twierdzić, że w każdej takiej firmie, której ta wrażliwość się budzi czy odnajduje, zawsze dotkniemy tego pierwszego kogoś, kto powiedział albo powiedział stop, dalej tak nie róbmy, albo powiedział słuchajcie, ale otwórzmy się na pewne rozwiązania, na pewne pomysły. Przecież my na tym nie stracimy, tylko zyskamy.
Bądź, że ci przerwę, bądź trzecia opcja, pozwolił swoim ludziom działać.
Nie przeszkadzał.
Bo oddolnie, nazwijmy to tak w starej nomenklaturze, bardzo wiele działań może istnieć, a ten lider może być tym ślepcem, który ich nie chce zauważyć, bądź je tłumi w zarodku. U nas, kiedy przez pierwsze lata działalności to były pomysły moje i moich ludzi w mniejszym zakresie, teraz to ci ludzie przychodzą do nas i mówią, dobra, słuchajcie, zbieramy karmę dla zwierząt ze schroniska i tam koce i coś jeszcze, nie? Więc to wszystko się dzieje, jakby to nie musi być tylko ten lider, który mówi, to idźmy w tą stronę, w tę w sumie.
Tak, wiem, chodzi ci o to, żeby też nie był głuchy i ślepy na to, co dzieje się w jego otoczeniu, w jego środowisku.
Na pracowników, którzy przychodzą i to też nawet nie musi, przecież biznes wrażliwy społecznie nie musi się dziać poza granicami firmy. On się może dziać w firmie, chociażby poprzez szacunek do pracownika, działania na jego korzyść, wsparcie rozwoju, tak jak mówiłaś, czy to pracowników, a potem idąc dalej, na przykład ich dzieci, do których dołączasz kogoś jeszcze i tak dalej. Więc szczerze, my na przykład w firmie nie mamy takiego planu. Tak jak ty mówisz, że PGNiG ma tam cały
temat.
Tak, natomiast my nie mamy. Dlaczego nie mamy? Bo nam się 1000 pomysłów na minutę tworzy i wybieramy to, co akurat w danej sytuacji jest potrzebne, nie?
Fantastycznie, że dzisiaj wybrzmiało to, że ta wrażliwość społeczna biznesu to nie jest tylko ta wrażliwość na otoczenie, o której mówiło się w poprzednich edycjach najwięcej, ale że to jest podejście do pracownika, że to jest stawianie na relacje. Fantastycznie, że wybrzmiało to, że wrażliwość może być strategią, a może być też zbieraniną oddolnych pomysłów pracowników i wystarczy to tylko dostrzec. Także zachęcacie panie firmy do tego, żeby przyjrzeć się, bo może to są właśnie działania w tych obszarach takich po cichu, tak jak mówiła pani na początku, że nie zawsze firmy chcą się chwalić tymi działaniami, a czasami być może nie zdają sobie sprawy, że to jest coś, co warto pokazać światu, bo wydaje im się to takie drobne, takie codzienne, takie wpisane po prostu w bycie człowiekiem. To jednak do tych chcecie dotrzeć również.
Tak, właśnie dobrze pani powiedziała, że często jest tak, że w firmach dzieją się bardzo dobre rzeczy, a firmy traktują to jako normalną praktykę, normalną rzecz. I naraz się okazuje, że trzeba ich troszeczkę tak jakby może poprosić, zachęcić, pochwalcie się tym, bo to, że wy robicie takie dobre rzeczy, to może zarazicie kogoś innego. Zależy nam właściwie na wszystkich, którzy pomyślą chociaż przez chwilę o sobie, nie, no ja chyba jednak jestem troszkę wrażliwy, wrażliwa. Macie wątpliwości, zadzwońcie do nas. Na naszej stronie o konkursie wrażliwym społecznie znajdziecie kontakty. Można do nas napisać zwykłe, proste pytanie. Czy uważacie, że ja jestem wrażliwa, wrażliwy, bo robię na przykład to i tamto? My odpowiemy, zachęcimy Was, wypełnijcie formularz. Tam są takie dodatkowe pytania, które być może pomogą Wam upewnić się, a być może zachęcą wtedy całkowicie do tego, żebyście się zgłosili. Myślę, że to warto. Warto chociażby z tego względu, żeby znaleźć się w gronie tych wrażliwców różnych. Jak myślisz, Małgosia? Bo tam się trafiają tacy fajni ludzie.
I no ja tam jestem.
No na przykład jest ta Małgosia, co dzisiaj tak tutaj dzisiaj bardzo dużo opowiada. Ale przecież tu stworzyłyśmy już grupę ambasadorek. Mamy 3 kobiety, które chcą nas wesprzeć już w tym konkursie. Które chcą swoją osobą jakby zaświadczać, że to jest dobry konkurs, że warto. Nazwałyśmy je ambasadorkami naszego konkursu i one pomalutku w tą rolę, może nie do końca na początku chciały, ale chyba się troszeczkę
to
jednak...
To są pomówienia. Po pierwsze chciałyśmy, tylko problem polegał na tym, że przyszedł COVID i nas poblokowano kompletnie w działaniach jako społeczeństwo. W tym roku już możemy działać, więc się angażujemy, więc pani prezes tu nie wymyśla. Natomiast już mówiąc całkiem poważnie, to wiesz, chciałabym jeszcze jedno podkreślić jako ta firma, która brała udział kilkukrotnie w tym konkursie, bo pytanie po co? Wiesz, no dzisiaj na tyle działań, które masz do zrobienia, jeszcze sobie jakiś konkurs wymyślisz, bierzesz udział, musisz wypełnić te wnioski, wiesz, takie wyobrażenie o tych konkursach pewnie jest. Natomiast ja bym powiedziała tyle. Dzisiaj takie słynne hasło CSR-owe działania, cokolwiek ono oznacza, większość mam wrażenie, nikogo nie obrażając, nie rozumie. Mi się ono źle akurat osobiście kojarzy, bo wiąże się z tym, z takimi przemyślanymi działaniami, które idą też w stronę marketingu. Ja pewnie obrażam ludzi, którzy nie tylko tak do tego podchodzą. Natomiast dlaczego fajny jest ten konkurs? Bo faktycznie tam poznajesz ludzi, przedsiębiorstwa, które oprócz uczestniczenia w konkursie faktycznie robią ciekawe rzeczy, wrażliwe społecznie, nie tylko z nazwy, ale z działań. 2. Otwiera Ci to nowe możliwości w rozumieniu właśnie współpracy z, nie tylko ze spółdzielniami, ale nawet ci, którzy wygrali, zostali docenieni między sobą. Jakby otwierasz się na nowe środowisko. Słuchajcie, dzięki temu konkursowi, temu, że byliśmy wyróżnieni, to już wielokrotnie w innych mediach też byliśmy doceniani, chociażby właśnie za wrażliwość, że my zauważamy. I to jest też, a co najważniejsze chyba dla mnie, to, że czuję się jak taki prekursor, który w Lubuskim razem z koleżankami z innych firm i kolegami pokazujemy, że biznes to nie tylko kasa, że człowiek to nie tylko pracownik, ale generalnie w całym, powiedziałabym, holistycznym zakresie ze swoimi potrzebami też poza pracą. I że dla mnie to jest pewnego rodzaju idea, która musi być szerzona cały czas na bieżąco i to jest po prostu nobilitacja. Na końcu stajesz i pani prezes oto tutaj, rozmówczyni, wręcza ci statuetkę, notabene przepiękną.
I przygotowaną przez przedsiębiorstwo społeczne.
No więc właśnie, my mamy 2, jak już było za 3 razem, że będziemy ambasadorami, to pewnie dlatego do tego nawiązujesz, bo my, słuchajcie... Ja mówię, no dobra, ale no fajnie, ale słuchaj, ta statuetka to gdzie jest? 3, taka ładna, nie? Oczywiście żartuję, ale to jakby jest cała ta idea, ja śmiem twierdzić, że to jest, dlatego mówię, że to jest obowiązek pracodawcy, przedsiębiorcy. My nie możemy się skupiać tylko na pieniądzach, to już od lat jest pokazane, że jakby kapitalizm jest świetny, wszystko okej, tylko tu są ludzie, po prostu ludzie, których trzeba zauważyć.
Dlatego jeszcze raz zachęcamy, bardzo mocno zachęcamy, wejdźcie na naszą stronę, na nasz profil na Facebooku, poczytajcie, ściągnijcie formularz. Jeżeli chcecie krok dalej, zadzwońcie, napiszcie do nas, skontaktujcie się z nami. bws.fundacjacp.org, czyli biznes wrażliwy społecznie, skrót, kropka. Fundacja CP, Collegium Polonicum, kropka, ORG, organizacja.
I zapraszamy dzisiaj do 5. edycji konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie, a także pokazywały to, co dobrego wynika ze współpracy biznesu i organizacji. Pani Magdalena Tokarska, prezes Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum, która jeszcze jedno słowo na koniec chciałaby dodać.
Tak, bo tak Małgosia mnie tutaj potrafi tak mnie podpuścić, że ja już bym mogła znowu rozpocząć nowy
wątek. Bo ty nie chcesz powiedzieć, kiedy będzie konkurs i kiedy składać wnioski.
Przecież mówiłam, konkurs już się rozpoczął. Wnioski można już składać do końca sierpnia, czyli troszkę wakacji, rozumiem, leżaczek, ale w międzyczasie formularz i zapraszamy do nas.
I jeszcze nic się za to nie płaci, bo często wiecie, te konkursy pod hasłem wpłać 200 tysięcy i dostaniesz statuetkę na przykład, nie?
Nie.
Tu się
nie
nic nie płaci.
I to było słowo ambasadorki konkursu, właścicielki firmy MB Pneumatyka, pani Małgorzaty Bieniaszewskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.